do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Tak jak to się co dwa tygodnie ostatnio zdarza, znów znajdujemy się w Nadleśnictwie Oborniki. Tym razem jesteśmy w Leśnictwie Daniele i tutaj porozmawiamy o różnych formach ochrony przyrody występujących w lesie. Państwa gośćmi, moimi gośćmi są nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki, pan Jacek Szczepanik. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
I pan leśniczy Leśnictwa Daniele Marcin Kubiak. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie nadleśniczy, tych form ochrony jest kilka, takich najbardziej znanych. Jaki procent w ogóle lasów Nadleśnictwa Oborniki jest objęty jakąkolwiek formą ochrony przyrody?
Na terenie Obornik, ze względu na unikalność walorów przyrodniczych, my w zasadzie mamy prawie że w 100% objęte różnymi formami ochrony przyrody. Nie mamy parku narodowego, natomiast mamy prawie że całe nadleśnictwo objęte formą ochrony obszary Natura 2000. To największy areałowo przedmiot ochrony, natomiast mamy ponad 100 pomników przyrody, mamy 5 rezerwatów przyrody, z tego w zarządzie nadleśnictwa są 3 rezerwaty przyrody. Takim wyróżniającym się w stosunku do wielu rezerwatów przyrody w Polsce jest rezerwat nie leżący w zarządzie nadleśnictwa Oborniki, ale ulokowany wewnątrz miasta, rezerwat Słonawy, jeden z dwóch rezerwatów ichtiologicznych.
Rezerwat Słonawy.
Słonawy. Tam jest chronione unikalne środowisko dla ryb łososiowatych i w zasadzie ujście wełny do warty.
A czy Słonawy dlatego, że słona woda tam jest?
Nie. To Słonawy dlatego, że miejscowość po drugiej stronie rzeki to Słonawy.
A więc najbardziej zdumiewa mnie, panie nadleśniczy, to, że tutaj macie praktycznie 100% tych waszych lasów objętych jakąkolwiek formą ochrony przyrody. To oznacza, że na terenie tego nadleśnictwa nie ma w ogóle tak zwanych lasów gospodarczych?
Nie, na terenie nadleśnictwa większość to lasy gospodarcze. Lasy objęte formą ochrony jakąkolwiek nie oznaczają wyłączenia działań. I to jest pogodzenie tych funkcji ekologicznych, różnorodności biologicznej z walorami gospodarczymi. Jedno i drugie da się doskonale pogodzić i staramy się to pokazywać w obornikach.
A jak to można pogodzić?
To pogodzenie opiera się na tym, że w sytuacji, w której mamy jakiś unikalny przyrodniczo fragment terenu, niekoniecznie związany z gospodarką leśną bezpośrednio. Tak jest na terenie na przykład rezerwatu Wełna, gdzie jest rezerwat ustanowiony na rzece Wełni, gdzie są chronione krasnorosty. Nie ma żadnych powodów, żeby w to ingerować także w sąsiedztwie tych rezerwatów, gdzie są lasy gospodarcze i staramy się tak prowadzić tą gospodarkę leśną, żeby nasza typowo gospodarcza działalność nie miała negatywnego wpływu na ochronę tych cennych przyrodniczo terenów.
I nie jest nadużyciem powiedzenie, że 100% powierzchni nadleśnictwa, powierzchni leśnej jest objętych tą ochroną przyrody.
No nadużycie może jest literalnie, jeśli ktoś by chciał to oceniać, to tych procentów troszeczkę brakuje do 100%, ale przy powierzchni 21 tysięcy hektarów większość naszego terenu jest objęta różnymi formami ochrony przyrody i nie jest to w żaden sposób w kolizji z działaniami gospodarczymi.
Czyli mamy tak, w sumie 5 rezerwatów przyrody, 3 obszary chronionego krajobrazu, mamy 6 obszarów Natura 2000 i to są zarówno dla ochrony ptaków, jak i ochrony siedlisk, no i mamy ponad 120 pomników przyrody. Które z tych miejsc według pana są takie najcenniejsze? Tak, który pan powiedział, że ma jakiś taki prawdziwy skarb, to co pan, na co pan wskazał?
To ciężko zwaloryzować, to mniej więcej tak jakby wybrać, które dziecko najbardziej kochamy. Nie łatwo jest to wskazać, natomiast no, można wyróżniać unikalne te walory. Takimi unikalnymi jest jeden z dwóch rezerwatów ichtiologicznych zlokalizowanych na rzece. Unikalne pomniki przyrody. Mamy grupy drzew, które przetrwały gradację strzygoni hojnówki przed 100 laty, które w zasadzie zniszczyły całą puszczę. Trzeba było ją posadzić od nowa, były zupełne wylesienia po klęsce i takie unikalne drzewa, które przetrwały, są też przez nas chronione.
Drzwi do lasu.
Co do pomników przyrody, to macie ich 120 i z czego nieco ponad połowa to dęby. Panie leśniczy, u Pana to ile tych pomników przyrody się znajduje i jakie to są gatunki?
W Leśnictwie Daniele mamy dęby. Oczywiście mamy dęby szczególnie cenne o wysokich walorach przyrodniczych, ale oprócz tego rozmawiamy też tutaj o czeremsze, o modrzewiu, o sośnie. Mieliśmy tutaj, niestety są już w zaniku, czeremchę polską mieliśmy też bez.
Kiedy dąb zostaje pomnikiem przyrody, to zwykle z uwagi na swój sędziwy wiek albo dość zaawansowany wiek, a kiedy inne gatunki drzew czy krzewów zostają pomnikiem przyrody, to dlaczego?
Między innymi ze względu na wiek, ale głównie chodzi tutaj też o formę przyrodniczą.
Formę, czyli kształt?
Formę, czyli kształt, mające znaczenie kulturowe. Jest dużo drzew czy grup drzew takich, które są cenne dla ludności okolicznej.
No i również na tej liście widzę, czy to czereśnie ptasią, czy grusze. Pod względem przyrodniczym to jest dla Was dzisiaj też cenne, że takie drzewo rośnie?
To jest bezcenne. To jest bezcenne dlatego, że najczęściej te drzewa utrzymały takie rozmiary, bo one wybrały miejsce dla siebie najdogodniejsze. Znalazły same sobie miejsce takie, które teraz zaświadczają o tej unikalności.
Panowie, do ochrony przyrody możemy podchodzić w sposób bierny bądź czynny. Wyjaśnijmy zatem, co to jest bierna ochrona przyrody i czynna ochrona przyrody. Panie Marcinie.
No czasami jest tak, że tej przyrodzie trzeba pomóc w tym, żeby zadbać o te najcenniejsze fragmenty, o te rośliny, które są nam potrzebne w danym miejscu. Dlatego stosujemy ochronę czynną. Człowiek wykonuje pewne prace, chociażby usuwanie czeremchy na siedliskach cennych Natury 2000, na której terenie się teraz znajdujemy, potencjalne siedliska świetlistych dąbrów. Tam niestety następuje cały czas ekspansja tych gatunków obcych, niepożądanych dla tych terenów. No i musimy wspierać naturę w tym, żeby się tych gatunków pozbyć.
Czyli to jest czynna ochrona,
to jest ochrona czynna.
Na przykład wycinanie czeremchy z dąbrowy świetlistej. A ochrona bierna przyrody?
W przypadku ochrony biernej zostawiamy samej przyrodzie szansę na to, żeby zadbała o to, żeby te gatunki, które chronimy w danym miejscu, promowała.
Czyli tutaj się wszystko dzieje samo przez się, rządzi się świat przyrody swoimi własnymi zasadami, a człowiek stara się nie ingerować w to w ogóle.
Dokładnie. I wtedy właśnie mamy do czynienia z tą ochroną bierną.
W tym momencie pozwolę sobie na mały skok w leśnej czasoprzestrzeni. Zmieniam przewodnika i przenosimy się w miejsce, do którego ponoć dociera niewielu. O tym kawałku lasu usłyszę, że jest samotny, opuszczony i leży na granicy z nadleśnictwem Krucz, które należy już do dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. O tym miejscu można powiedzieć, że jest chronione nieformalnie, samą wolą ludzi. Z Jarosławem Batorem, wiceszefem nadleśnictwa Oborniki do spraw rozwoju, przedzieram się przez las. Panie Jarosławie, tutaj to normalnie się czuję jak w jakiejś puszczy, w rezerwacie. Dziko tutaj jest i przyjemnie.
Rzeczywiście, sam osobiście uwielbiam takie fragmenty drzewostanu i muszę Pana zaskoczyć, że nie jest to rezerwat, a tak możemy się poczuć. To jest taki fragment lasu, których w Obornikach znaleźlibyśmy jeszcze wiele, gdzie jako leśnicy czujemy te szczególne walory przyrodnicze i zostawiamy ten las nietknięty ręką człowieka.
No bo tu tak właśnie jest. Tu nie widać w ogóle żadnego śladu działalności człowieka.
Dokładnie. Te drzewa, które widzimy, część z nich jest żywa. To są świerki. Na wprost proszę zauważyć biała korowina, która w dużej mierze już odleciała i nie ma nawet jednego liścia. To są brzozy. To są pozostałości po brzozach, które jeszcze się nie przewróciły. A tu podpieramy się o tego poczciwego świerka, który w zasadzie już pewnie parę ładnych lat temu zakończył swój żywot, bo te grzyby, owocniki grzybów, które widzimy, mogą o tym świadczyć. Także jest to fenomenalny fragment lasu, w którym z całą pewnością dzieje się drugie życie i tego lasu, i tych drzew, które tu leżą. Mamy świadomość tej wartości i nie użytkujemy takich części lasów. I to nie tylko u nas w Obornikach, ale tak dzieje się w całej Polsce. To około 5% powierzchni, nie licząc rezerwatów, nie licząc licząc tych form ochrony przyrody, które w lasach są ustanawiane z tytułu litery prawa. Te 5% to nasza decyzja.
Powiedzieliśmy, co wokół nas i nad nami, tutaj w tym miejscu. Natomiast pod stopami mamy gruby dywan mchów, porostów. Aż tutaj, jak człowiek idzie, to prawie że jakby szedł po materacu.
Tak, dokładnie. To dno lasu pokazuje nam, że tu trzyma się wilgoć i to ukształtowanie terenu jednoznacznie na to wskazuje, że jest to fragment taki momentami może nawet podmokły. Wiemy, że to są takie miejsca, które trzeba chronić, bo wszędzie tam, gdzie gromadzimy wodę, gdzie tą wodę możemy zmagazynować, w dłuższej perspektywie czasowej chronimy takie miejsca.
To co, kawałek prawdziwej puszczy w Puszczy Noteckiej?
Myślę, że moglibyśmy tak powiedzieć.
Ja tak myślę. Tu mamy mnóstwo powalonych drzew, które umierają sobie spokojnie, porośniętych grzybami, porośniętych mchem, wilgotnych, mokrych, śliskich, z odłupującą się jeszcze korą. Pięknie to wygląda.
Dokładnie.
Nie wiem, czy się nagra to, co słychać pod stopą tutaj na tym miękkim dywanie.
Właśnie schyliłem się, aby dotknąć tą poduszkę z mchów. Moja dłoń jest cała mokra. Fantastyczny magazyn wilgoci.
Wracamy do leśnictwa Daniela i do naszych dwóch głównych przewodników w tej audycji.
W ramach działań ochronnych musimy się cały czas konsultować z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i czasami zauważamy jakieś zjawisko, które mogłoby wpłynąć negatywnie na trwanie w niezmienionym kształcie tych form ochrony przyrody. Dlatego możemy wnioskować o niektóre działania dodatkowe i wtedy po konsultacjach jesteśmy zobligowani do wykonania tych działań.
Tak oto, proszę Państwa, w Nadleśnictwie Oborniki dba się o przyrodę. Dziękuję za wyjaśnienie tych wszystkich spraw, opowiedzenie o nich nadleśniczemu Jackowi Szczepanikowi.
Dziękuję bardzo.
I panu leśniczemu leśnictwa Daniele Marcinowi Kubiakowi.
Dziękuję.
Dziękuję za uwagę, do usłyszenia za tydzień.
Drzwi do lasu.